Słowo, które dobrze znamy, myślę, że przypowieść, to jest jedna z przypowieści, która jest często przedmiotem różnych nauczań i kazań. Zapisana jest ona w wielu Ewangeliach synoptycznych. Ja chciałbym czytać ją według Ewangelii Marka, 4 rozdziału, pierwszych 9 wersetów. Jeśli macie Nowe Testamenty, śledźcie ten tekst. Jeśli nie, to uważnie przysłuchajmy się temu, co ma do powiedzenia Ewangelista Marek. Marka, 4 rozdział, od 1 do 9 wersetu. Jest mowa o Jezusie i znowu począł nauczać nad morzem i zeszło się do Niego wielkie mnóstwo ludu, tak iż musiał wstąpić do łodzi i usiąść w niej na morzu, a wszystek lud był na lądzie nad brzegiem morza. I nauczał ich wielu rzeczy w podobieństwach i tak mówił do nich kazaniu swoim. Słuchajcie, oto wyszedł siewca, aby siać, a gdy siał, padło jedno na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i szybko wzeszło, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy zeszło słońce, zostało spieczone, a że nie miało korzenia, uschło. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je i owocu nie wydało. A inne padło na ziemię dobrą, zeszło, wyrosło, wydało owoc 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. I mówił, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Zazwyczaj jesteśmy przygotowani też i oczekujący na liczne świadectwa osób przygotowujących się do chrztu, bo tenże chrzest, który będziemy mieli w niedzielę, chyba będzie jeden z najmniejszych chrztów. Dwie osoby będziemy chrzcić. Zazwyczaj jest tutaj tych osób znacznie, znacznie więcej. Ale kiedy też myślałem nad tą sytuacją, myślałem też o tymże fragmencie Bożego Słowa, które tutaj czytaliśmy, kiedy sam Pan Jezus Chrystus swoim autorytetem mówi o sianiu ziarna, które pada na cztery rodzaje różnej gleby. Czy zauważyliśmy, że trzy gleby zupełnie nie przyniosły żadnego plonu? Tylko jedna gleba. A więc jedna czwarta tego zasiewanego ziarna przynosi jakikolwiek plon. I kiedy patrzę na nasz zbór, kiedy patrzę na ludzi, którzy przychodzą nawet i regularnie do kościoła, każdej niedzieli, kiedy patrzę po rodzinach, jakże wiele jest ludzi, którzy co niedzielę słuchają Bożego Słowa, co niedzielę przychodzą do zboru, co niedzielę uczestniczą w nabożeństwie. Wydawać by się mogło, że mają takie same uszy, jakie my mamy, a jednak nie decydują się, aby zrobić ten krok w kierunku Boga, aby przyjść do Zbawcy, aby powierzyć Mu swoje życie, aby uczynić to, co jest chyba najważniejszym w naszym życiu, by oddać się w ręce Zbawiciela. Bo wierzę, że to jest ta dobra gleba, wtedy, kiedy przyjmujemy Chrystusa i kiedy On może owocować w naszym życiu, kiedy przez Niego możemy przynosić Boże owoce. I wiem już, ponieważ jestem długoletnim pastorem, widziałem to już wielokrotnie, a może też i wy to zauważyliście, że osoby, które powinny być już dawno ochrzczone, kiedy zbliża się chrzest, kiedy jest już tylko zapowiedź chrztu, zaczynają unikać zboru. Zaczynają nie przychodzić do zboru, by przypadkiem jakieś słowo ich nie dotknęło, by przypadkiem, powiedzmy, coś nam nie zadrgnęło w ich życiu i w jakiś sposób wiem, że zawsze tych osób będzie mniej na spotkaniach i będą unikać tego rodzaju spotkań, bo przecież Słowo Boże ma moc i diabeł o tym wie. Jeśli to Słowo Boże zostanie zasiane na tą zmiękczoną glebę ludzkiego serca, zmieszczoną przez Ducha Świętego, to jest w stanie przynieść owoc. Natomiast szatan będzie robił wszystko, żeby ta gleba była twarda, ubita, żeby tam nic nie docierało i żeby w jakiś sposób człowiek przypadkiem nie nawrócił się i nie przeszedł na stronę Królestwa Bożego. Wierzę, że dzisiaj będziemy się też modlić nie tylko o nasze dwie siostry, czy trzy siostry, cztery siostry, które chcą dołączyć do zboru, ale będziemy modlić się właśnie też o te osoby, które gdzieś jeszcze stają z boku, które nie zdecydowały się pójść za Jezusem Chrystusem. Przecież w naszych rodzinach takie osoby mamy. Chciałbym, abyśmy mogli przygotować sobie w pamięci takie osoby. Jeśli będziemy modlić się dzisiaj, abyśmy mogli je wymienić, nawet z imienia, z nazwiska. Aby Pan Bóg rzeczywiście mógł dotknąć, poruszyć ich serca, jako że jako ludzie nie jesteśmy w stanie tego uczynić. Może to sprawić tylko moc Ducha Świętego i będziemy też o te osoby dzisiaj się modlić. Przypowieść o siewcy jest bardzo znaną przypowieścią i wiele razy słyszałem kazania na ten temat. Sam zresztą wiele razy też mówiłem na ten temat. Pan Jezus Chrystus, tutaj jak czytaliśmy w Słowo Boże, nauczał nad morzem i wtedy zbierało się mnóstwo ludzi, wtedy też otaczało go wielki tłum. Mówi do tłumu i mówi w przypowieściach, ale okazuje się, że niewiele osób z tego, co mówił, rozumiało to, co mówił. Mówił prostym językiem, mówił o chociażby jak tutaj o siewcy, o ziarnie, o roli, ale niewiele osób nawet rozumiało to, co Chrystus chciał im powiedzieć, ba nawet jego uczniowie, którzy byli z nim na co dzień i którzy w jakiś sposób powinni rozumieć, później jak czytamy dalsze słowa od 13 wersetu, proszą Jezusa, aby wyłożył tą podobieństwo, a Jezus powiada, nie rozumiecie tego podobieństwa, więc jak zrozumiecie wszystkie inne podobieństwa, które do was będę chciał mówić. Jezus jednak nie pozostawia w niepewności uczniów, co oznacza ta przypowieść, co oznaczają inne przypowieści. Miał tą cierpliwość, aby tłumaczyć się małemu gronu to, co mówił, to, co nauczał. Miał tą cierpliwość, aby spotkać się chociażby z jedną osobą, by wyłożyć jej Ewangelię. Pamiętacie takie osoby, z którymi Jezus indywidualnie rozmawiał? Samarytanka chociażby, prawda? Nikodem. To są osoby, które miały tą potrzebę spotkania się z Chrystusem i Chrystus powiedział, nie, jest was za mało, mnie to nie interesuje. Interesują mnie tylko tłumy, interesują mnie tylko wielkie ewangelizacje. Nie, Chrystus miał czas do każdej osoby, bo takim jest Chrystus. On przychodzi do nas w indywidualny sposób i chce, aby to ziarno, o którym opowiada, to jest Boże Słowo. Bo ziarno to jest Boże Słowo, trafiło na właściwą glebę. A gleba to są nasze serca, to są serca ludzkie. A ten, który sieje, to jest właśnie Duch Święty, to jest Jezus Chrystus, to jest Bóg, który chce, aby to ziarno było wysiane na tą właściwą glebę. I tutaj okazuje się, że kiedy siewca wychodzi, aby siać, tak jak Chrystus powiada, jedno ziarno pada na twardą glebę, na drogę i jest zdeptane, bo tak wygląda nasza droga. Droga jest miejscem, gdzie ludzie chodzą i depczą pewne rzeczy. Gdybyśmy dzisiaj w fizyczny sposób chcieli cokolwiek posiać na drodze, to nawet gdyby nie była ona asfaltowa, byłaby nawet z ziemi, ale jest ubita, udeptana, to nic z tego ziarna nie przyniesie żadnego owocu, bo nie ma nawet możliwości, aby choć na chwilę się zakorzenić w tej ziemi z powodu twardości tejże gleby. I tak wyglądają serca niektórych ludzi. Nawet i tych, którzy chodzą do kościoła, nawet i tych, którzy słuchają Bożego Słowa, są w kościele, ale to słowo jakby odbija się od ich uszu, jakby to była tylko część jakiejś liturgii, którą muszą wysłuchać, często tak bywa, prawda, słyszą Boże Słowo, Bogu niech będą dzięki, prawda, za Boże Słowo idą, ale to słowo nie jest w stanie zakorzenić się w ich sercu. Słuchają, ale nie mogą nic usłyszeć i wracają do domu swego i już nawet nie pamiętają to, co było głoszone, bo diabeł szybko wybiera to słowo z ich serc. Tak jest ta pierwsza gleba. A więc ludzie, którzy nie mają szansy się nawrócić, dlatego że ich serca są zupełnie twarde, zimne jak głaz. A jak myślicie, kiedy droga będzie najbardziej ubita? Kiedy ona jest najtwardsza? Jak myślicie, kiedy to się stanie? Tak, ale droga. Jeśli byśmy wzięli pod uwagę jakąś drogę, powiedzmy, kiedy ona jest najbardziej ubita? Wtedy, kiedy wiele ludzi po niej chodzi, często po niej chodzi, im dłużej chodzą po niej, powiedzmy, ta droga jest bardziej ubita. Czy to nie jest przerażający obraz, że są ludzie, którzy im dłużej do zboru chodzą, tym bardziej są zatwardziali? Im dłużej chodzą do zboru i słyszą Boże Słowo, diabeł stara się tą drogę tak ubić, tak zaskorupić, tak zasklepić, że nie jest w stanie ta droga przyjąć jakiekolwiek słowo, by to słowo mogło jak ziarno z tejże drogi wyrosnąć. Są też ludzie inni, o których tutaj Boże Słowo powiada, którzy w pierwszej chwili są jakby zafascynowani tym, co słyszą, a tym, co widzą w zborze. Są przejęci atmosferą nabożeństwa, są przejęci serdecznością ludzi. To się powtarza często w świadectwach. Kiedy ludzie trafiają do zboru, to właśnie to przede wszystkim widzą, że to jest troszeczkę inaczej niż w tymże świecie, że panuje tu jakaś miłość, gdzie jest serdeczność, gdzie jeden o drugiego się troszczy. I ci ludzie próbują zapuścić swoje korzenie właśnie w tejże społeczności, a Słowo Boże powiada w tym Królestwie Bożym. Ale okazuje się, że to ziarno, jak tutaj Boże Słowo poda w 5 wersecie, pada na skalisty gród, gdzie miało niewiele ziemi, szybko weszło, ale gleba nie była głęboka i gdy słońce wzeszło, zostało ono spieczone, bo nie miało korzenia i uschło. I to jest następna grupa ludzi. To są ludzie, którzy rzeczywiście są na początku bardzo zafascynowani tym, co słyszą, tym, co widzą, są zafascynowani atmosferą tej Bożej obecności na spotkaniach naszych, ale kiedy przychodzi jakiekolwiek prześladowanie, kiedy przychodzi jakiekolwiek doświadczenie, kiedy przychodzi do momentu, kiedy mają rzeczywiście głęboko zapuścić swoje korzenie, okazuje się, że gleba jest na tyle cieniutka, na tyle płytka, że nie jest w stanie to słowo zakorzenić się i wyrosnąć na wielkie drzewo. Okazuje się później, że przychodzi jakieś doświadczenie, jakieś słońce, to ziarno szybko usycha i ci ludzie usychają również, nie przynosząc dla Boga żadnego owocu. Często tak bywa, że po takim czasie, kiedy chodzą jakiś czas do zboru, wydawać by się mogło, są na najlepszej drodze i nagle ich nie ma w zborze. I tutaj, kiedybyśmy mogli popatrzeć chociażby na nasz zbór, moglibyśmy dziesiątki takich osób wyłowić i przypomnieć sobie twarze tych ludzi, którzy kiedyś byli z nami, dobrze się zapowiadali, dzisiaj ich już w zborze nie ma. Jest też następna grupa ludzi. To są ci posiani między ciernie, jak Słowo Boże powiada. Ciernie wzrastają, a Słowo Boże zostaje zaduszone. Jezus powiada o takich ludzi, że pociągają ich raczej łuda bogactwa ich pociąga i umywanie tego świata, dlatego też ta gleba nie może przynieść żadnego owocu. Niby się nawracają, ale jedną nogą chcą jeszcze być w świecie. Jeszcze chcą być w tych krzewach, jeszcze chcą być w tych pomiędzy tymi cierniami, które ranią często duszę człowieka, które wiadomo, że nie są pożyteczne, nie są dobre, nie są zdrowe, nie są dla nich, ale gdzieś chcą tkwić w tych źródłach jeszcze starych, i próbują połączyć życie z Bogiem, z życiem świeckim. Tak się nie da. A jak myślicie, jeśli człowiek próbuje łączyć życie z Bogiem i życie światem, kto zwycięży? Muszę to głośno słyszeć. Kto zwycięży? Świat zwycięży. Niech nikt nie daje się oszukać, że tak jest, że powiedzmy, on będzie mógł prowadzić ciut świeckie życie, i trochę z Bogiem, i zawsze będzie z Bogiem. To jest nieprawda. Jeśli całkowicie nie oddamy życia swego Bogu, jeśli jesteśmy tymi, którzy wpadają pomiędzy ciernie, to jest tak, że ciernie na pewno w 100% zaduszą ziarno Bożego Słowa i z takiej osoby nic nie będzie. Nie przyniesie żadnego owocu. Znacie w naszym zborze takie osoby, które próbowały i tak, gdzie dzisiaj są, nie ma ich wśród nas. Świat ich zupełnie pociągnął, świat wrócili z powrotem do świata, dlatego że ciernie wyrastają i zaduszają te Boże Słowo. Ich bardziej tamto pociąga, ich bardziej powiedzmy jakby do tego dążą ich i czują się tam coraz lepiej i wreszcie zostawiają Boga i powiedzą, a na co mi to, ja pójdę sobie daleko, daleko świat. Nie interesuje ich to, co powiedzmy Bóg może w dalszym ciągu dla nich czynić, jeśli 100% opowiedzą się za nim, jeśli 100% pójdą za nim. Te ciernie wyrastają o wiele szybciej niż ziarno. I myślę, że powiedzmy każdy z nas, kto troszeczkę obserwował życie w przyrodzie, wie, że tych cierni ani nie trzeba siać, tych chwastów wszystkich nie trzeba podlewać, one same rosną. To jest ciekawe, prawda? Same rosną. Ktoś pyta, co trzeba robić, prawda, żeby chwasty rosły. No nic. Nic, pozwól tylko i nie dopuść do tego, aby kontrolować swoje życie, aby te chwasty w miarę usuwać szybko, to ziarno zostanie zaduszone. I faktycznie, gdyby na naszych działkach albo na naszych polach zostało wysiane najlepsze ziarno, jeśli o to pole nie będziemy dbać, to wkrótce to dobre ziarno gdzieś zaniknie. Gdzie zaniknie? Pomiędzy chwastami, które wyrastają. I to jest to, co dzisiaj Bóg chciałby nam powiedzieć i ostrzec nas. A jednak możemy być Bogu wdzięczni za to, że On chce, abyśmy byli tymi, którzy będą przynosić owoce. Co to znaczy? Jest ta czwarta grzeba, o której często mówimy, to my jesteśmy my wierzący, bo przecież my już uwierzyliśmy, my zostaliśmy ochrzczeni, my chodzimy do zboru, my modlimy się, my czytamy Boże Słowo, my jesteśmy tymi, którzy zostali posiani na dobrą glebę. Bracia, siostry, to nie jest do końca tak. Myślę, że ci, którzy zostali posiani na dobrą glebę, oczywiście chcą należeć do Chrystusa, chcą się po nim opowiadać, ale to nie jest w ten sposób, że to coś automatycznie się dzieje tylko dlatego, że pewne rzeczy zrobiliśmy na początku wiary, drogi naszej wiary. Diabeł do samego końca próbuje walczyć o każdego z nas. I to nie jest tak, że jeśli jesteśmy tą dobrą glebą, która przyjęła Boże Słowo, że będziemy nią do końca życia. Jeśli przyjęliśmy Boże Słowo, to również i dla nas jest tym zadaniem, aby teraz o tą glebę dobrze dbać, aby rzeczywiście to ziarno, które Bóg posyła każdej niedzieli do naszego serca, aby mogło wzrastać w naszym życiu i przynosić owoc. Możemy siebie dzisiaj zapytać, czy tak jest w naszym życiu. Ktoś może powiedzieć, no ja już 20 lat należę do zboru, albo ja już należę 15 lat, albo ja już należę 10 lat, albo 5, albo mniej czy więcej. To może nie jest takie istotne. Istotne jest to, czy przynosisz owoc w swoim życiu. Czy ten owoc jest widoczny, czy rzeczywiście jesteś tą glebą, która przynosi chociażby ten 30-krotny owoc, a jeśli nie, czy 60-krotny, czy 100-krotny owoc. To jest Boży zamiar względem życia każdego z nas. I Bóg chciałby, aby ci, którzy poszli za Nim, aby ich pragnieniem serca było, by oni mogli owocować w każdym Bożym Słowie, w tym, co Bóg chce do nich mówić. W jaki sposób mogę jako ta urodzona gleba przynosić Bogu owoc? Nie dlatego, że jestem członkiem zboru. Nie dlatego, że chodzę regularnie do kościoła. Wiecie, dzisiaj ludzie naprawdę chodzą regularnie do kościoła. I pewnie takich ludzi też znamy. Naszych sąsiadów, czy bliskich, czy krewnych. To nie chodzi o przychodzenie do kościoła. Nie chodzi o przychodzenie na nabożeństwo. Chodzi o to, aby słyszane Boże Słowo mogło przynieść owoc. Kiedy tak się stanie? Jak myślicie, bracia i siostry? Kiedy tak może się stać? Jeśli trwamy w Chrystusie, tak, cóż jeszcze możemy powiedzieć? Kiedy to może się stać, kiedy przynosimy rzeczywiście owoc dla Pana? Kiedy te posiane słowo wprowadzamy w czyn, tak. Kiedy siejemy dalej to słowo, tak. Gdybyśmy czytali tę przypowieść do końca, szczególnie to wyjaśnienie Jezusa, co znaczy ta przypowieść, Pan Jezus Chrystus tam przynosi pewien klucz, który jest kluczem do właśnie realizacji tej idei, by owocować w sposób godny Pana na tyle, na ile nas stać. Ten klucz zawiera się w trzech słowach. Słuchać, przyjmować i wydawać. Słuchać, przyjmować i wydawać. Zaraz, o czym ja mówię? Słuchać, co mam słuchać? Słowa Bożego. Co mam przyjmować? Słowo Boże. Co mam dalej robić? Wydawać co mam? Również Słowo Boże. A więc chodzi nie tylko o to, aby słuchać, ale również, aby przyjmować i również po to, aby wydawać. To jest ta Boża recepta na ten sukces i nie ma w tym nic szczególnego. To jest bardzo proste i oczywiste i każdy z nas w życiu mógłby się zgodzić z tym, że tak to właśnie działa. A więc to są te trzy czynności, ich porządek, bardzo ważne, o których mówi Jezus jako o glebie naszych serc. Po pierwsze mówi o słuchaniu. No tutaj można powiedzieć, wszyscy słuchają. Bo co możemy powiedzieć o słuchaniu? Wszyscy słuchamy, ale Biblia zaskakuje nas, kiedy powiada, że można słuchać i nie słyszeć. Jak? Słuchać i nie słyszeć? No tak. Słuchać i nie słyszeć. Mieć uszy, a nie słyszeć. Dzieje się to tak i często tak bywa, że to słowo, powiedzmy, jakby jednym uchem wlatuje, drugim wylatuje i nie pozostawia nawet żadnego cienia tego, co to słowo ma w naszym życiu zdziałać, co ma zrobić. A przecież po to Bóg posyła słowo, aby ono mogło się mocno, jak w tej glebie, zakorzenić, wydać owoc. I wydać owoc. A więc to jest ten najłatwiejszy etap. Oczywiście nie byłoby innych etapów, gdyby nie słuchanie. I to też jest ważny etap. To nic, powiedzmy, że on jest jakby najmniej znaczący w tym sensie, że jeśli byśmy na nim poprzestali, to nic zdrowego z ziarna nie mogłoby wyrosnąć. Ale ważnym jest to, aby po pierwsze słuchać. A jeśli nie chodzimy do społeczności, jeśli opuszczamy społeczność, jeśli lekceważymy czytanie Bożego Słowa, czy możemy powiedzieć, że słuchamy Bożego Słowa? Wiele ludzi powiada tak, wierzących, ja znam takich, no, to już znam, to też znam, po co czytać? Wszystko znam. Wszystko tak jak z płatka znam już na pamięć, co tam będzie. Po co czytać? Po co słuchać? Ale Duch Święty jest tym, który przekonuje nas o tym, że powinniśmy nawet i to, co wiele razy słyszeliśmy, na nowo słuchać, bo On jest w stanie ożywić to serce w naszym sercu. Dlatego to słowo w naszym sercu. Dlatego też pierwsza rzecz, jaką człowiek powinien zrozumieć, to, że Bóg wzywa nas do tego, byśmy słuchali. A jeśli mamy słuchać, to musimy też i korzystać z tego, aby być tam, gdzie Słowo Boże jest głoszone. Wiara inaczej się nie rodzi, jak przez słuchanie Bożego Słowa. Ktoś kiedyś mówił, no gdybym zobaczył cud, o, natychmiast bym uwierzył, prawda? Gdyby jakiś tam zmartwychwstał powstał, no to i powiedział mi, co tam się jest na tamtym świecie, prawda, to bym na pewno uwierzył. Bajki. Nigdy coś takiego się nie dzieje w naszym sercu, że przez takie rzeczy wierzymy. Wierzymy dlatego, że słuchamy Bożego Słowa, a psychologia też powiada, że słuchanie jest najtrudniejszą rzeczą. Wiecie, że dzisiaj niewiele z tych, którzy chcą słuchać, wiele jest ludzi, którzy chcą mówić, ale słuchać nie bardzo chcą. I to jest trudna sztuka, szalenie trudna sztuka, wymagająca pewnej koncentracji, wgłębienia się w treść tego, co słyszymy. To jest ta próba analizy i zrozumienia tego, co słyszymy. Dlatego też w tym pierwszym przykazaniu, które Bóg do Izraela skierował, pamiętacie, jak ono brzmi, to pierwsze przykazanie? Słuchaj Izraelu. Słuchaj Izraelu. To jest istotne. Słuchaj. Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. W Ewangelii Łukasza czytamy taki werset. Błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego. I dalej jest powiedziane, z czego go. A zatem słuchanie jest pierwszym krokiem do wydawania owoców. Jeśli chcemy być owocni w naszym życiu, musimy nauczyć się słuchać. Czy to wystarczy? Że posłuchamy? Nie zupełnie. Jest jeszcze inny etap przyjmowania tego słowa. Oczywiście nie można przyjąć, zanim się nie usłyszy. Najpierw trzeba słyszeć, a później przyjmuje. Ale jeśli tylko poprzestaniemy na słabym słuchaniu, nawet i słuchaniu Bożego Słowa, to efekt będzie z góry wiadomy, efekt będzie zerowy. To słowo Bóg jest zainteresowany, które słyszymy i które rozumiemy, aby ono mogło zrobić tą rewolucję w naszym życiu, aby ono było naszym sędzią, abyśmy mogli stać się błogosławionymi dlatego, że chcemy żyć według tego słowa, które słyszymy, że chcemy to słowo realizować w naszym życiu. Przyjmujemy to słowo. Pan Jezus Chrystus powiedział kiedyś tak, kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego, słowo, które głosił, to go sądzić będzie w dniu ostatecznym. A więc przyjęcie słowa nie tyle oznacza akceptację, że to jest prawda, że tak być powinno, że to jest słuszna rzecz, że to takie stwierdzenie jak mądre Boże Słowo, a to jest właśnie to właściwe. Przyjęcie oznacza pewną przyjęcie słowa oznacza decyzję, że to słowo jest wiążące dla moich myśli, dla moich słów i dla moich czynów. Jak chcę tak myśleć, jak to słowo mówi, jak chcę tak robić, jak to słowo może mówi, a więc za tą decyzją słuchania idzie decyzja wykonania owego słowa. I mogę być przekonany, że taka osobista ewangelizacja, składanie świadectwa innym ludziom, to jest to, czego Bóg oczekuje ode mnie, bo słowo słyszę, mogę rozumieć, ale również chcę je wykonać. Nawet w najdrobniejszych sytuacjach mojego życia spotykam kogoś na ulicy, czy spotykam kogoś niby przypadkowo. Wiecie, że nie ma takich przypadkowych spotkań? Jestem pełen podziwu dla mego teścia. No, dzisiaj już to staruszek jest, wszyscy wiemy o tym, ale wiem też z świadectwa mojej żony, że do ich domu ktokolwiek by nie przyszedł, a przychodziło czasem mnóstwo ludzi, chociażby kupić troszeczkę miodu, prawda? To teść nikogo nie wypuścił z domu, zanim nie poczęstował go kawałkiem chleba, z miodem oczywiście, z szklanką mleka i oczywiście musiał mu powiedzieć Ewangelię. Więc każdy, kto przyszedł, musiał słuchać Ewangelii. A nie wiem, czy taki wzór jest godny naśladowania, czy też nie, ale chcę powiedzieć, że i to mówię z własnego doświadczenia, nie zawsze tak jest, że kiedy spotykam się z ludźmi, mam tę okazję, aby powiedzieć cokolwiek o Bogu. I chwała tym braciom, tym siostrom, którzy tak czynią, którzy chcieliby, powiedzmy, wykorzystać każdy czas do głoszenia Bożego Słowa. Pan Jezus Chrystus mówi o takich ludziach, że ci ludzie budują na skalę, budują na pewnym fundamencie. To nie jest piasek. To są ludzie, którzy chcieliby nie tylko słyszeć Boże Słowo, ale wprowadzać je w czyn. I wtedy, kiedy wprowadzamy w czyn to Boże Słowo, Duch Święty to Słowo jakby pomnaża. On je przekształca, on używa tych słów, tych nawet czasem niepozornych słów, tych czasem koślawych słów, tych czasem takich niezręcznych słów, takich, które no, nawet i może się wstydzimy tych słów wypowiadać. Takie słowa, jeśli one są wypowiedziane w pokorze przed Bogiem, jako świadectwo, Bóg może użyć ku temu, by to słowo mogło zrobić rewolucję w życiu danego człowieka. I to są te etapy. To jest ten trzeci etap, kiedy to przyjmowane słowo w nas teraz możemy oglądać, kiedy ono jest w właściwy sposób komunikowane z Bogiem i z ludźmi, może wydawać te właściwe owoce, może być pomnażane w naszym życiu. To możemy obserwować. Nigdy byśmy tego my nie uczynili, ale robi to za nas Duch Święty. On wykonuje tą pracę i on ma klucze do każdego serca. Czasem mówimy, modlimy się o nawrócenie naszych bliskich. To fakt, że tak powinniśmy czynić. Ale Duch Święty chciałby nam powiedzieć, Bóg chciałby nam powiedzieć, że zanim będziemy się modlić też o to, to powinniśmy przede wszystkim my słyszeć dobrze słowo. To słowo musi być zakorzenione w nas i to słowo musi być jakby transponowane, musi być wydawane, musi być w jakiś sposób przekazywane innym, by Duch Święty mógł to słowo w jakiś sposób pomnażać w sercach tych osób, które żyją blisko nas i którzy mogą przyjąć Ewangelię. W Biblii mamy wiele przypowieści. Myśmy kiedyś studiowali przypowieści nawet na grupach biblijnych. Pamiętacie pewnie tą przypowieść o 10 talentach, 5 talentach, 1 talencie, tak? Bóg powiada o pewnym gospodarzu, który wyjeżdża i swoim sługom daje jednemu 10, drugiemu 5, a jeszcze jednemu inny talent. I wszyscy byli zobowiązani do tego, aby tymi talentami obracać, aby je pomnażać. A pojechał sobie gospodarz i teraz, no co by się stało, gdyby każdy z nich powiedział, ale fajnie, mam 10 talentów. Drugi powiedział, ale fajnie, mam 5. A jeśli, no ja tylko 1, no ale mam, dzięki Bogu mam. Pojechał gospodarz, bye bye, nie ma go, ja nic z tym nie będę robił. Ale tak się nie stało. Jeden był tylko taki, który gdzieś tam zakopał ten talent, prawda? Ten, który otrzymał 5, mnożył te talenty, ten, który otrzymał 10, mnożył te talenty, a kiedy Pan przyjechał, było to rozliczenie z tego, co zdążyli z tym jego talentami zrobić. Jak myślimy, bracia i siostry, który z nich miał najtrudniejsze zadanie do wykonania? Jeden otrzymał 10, drugi 5, a jeszcze inny jeden talent. Który miał najtrudniejsze zadanie do wykonania? Ten, co miał jeden, kto dał więcej jeszcze? To jak myślimy, jedna... Proszę? Ten, który miał najwięcej, najwięcej pracy, tak? Aha. Co jeszcze myślimy? Ja myślę, że zadanie, powiedzmy, oczywiście nie możemy tego porównać, ale stopień trudności był chyba jednakowy dla każdego z nich, prawda? Wszyscy mieli jednakowy stopień trudności w wypełnianiu tego zadania, bo przecież nic innego nie robili, mieli, jak mieli pomnażać to, co mają. To, co mają. Jeśli ktoś pomnażał 10, to pomnażał 10. Jeśli ktoś pomnażał 5, pomnażał 5. Ale ten, który dostał jeden talent, nie chciał tego czynić. Zakopał w ziemi i okazało się, że to była największa pomyłka jego życia, fatalny błąd, który uczynił przed gospodarzem. A Jezus Chrystus nie mówi tylko to ze względu na gospodarza, ale mówi to ze względu na siebie, bo mówi, że każdy z nas został przez Boga obdarowany ilomaś talentami. Jedni z nas mają trochę więcej, drudzy trochę mniej, ale trudność ma każdy z nas taką samą. Każdy z nas taką samą trudność. I to nie chodzi o to, by teraz porównywać się z drugim człowiekiem, ale chodzi o to, aby rzeczywiście tym, co Bóg nam dał, aby obracać, aby to pomnażać, aby prosić Boga, by On rzeczywiście ten mój zasiew, to moje mówienie, to moje zaangażowanie w służbę, to pomnażanie tego słowa, aby On mógł błogosławić, by też jeszcze wielu ludzi mogło być zbawionymi. To jest wielkie zadanie dla nas. Wierzę, że bracia i siostry, to jest to, co Bóg też chciałby dzisiaj do nas powiedzieć. Tak czuję to na sercu, abyśmy mogli słuchać, abyśmy mogli przyjmować i abyśmy mogli pomnażać, czyli wydawać owoc. To jest Boży cel dla mego i Twego życia. I prośmy dzisiaj Pana o to, aby to tak się stało w naszym życiu.